drodzy Państwo, o godzinie 11.13 płyniemy i popłyniemy do naszych zachodnich sąsiadów. Mówię oczywiście o Niemczech. Dwa ważne tematy. To, jak komentowane są ostatnie wydarzenia polityczne w Niemczech, a także tragedia, do której doszło w sobotni wieczór. Z nami jest pani Aleksandra Fedorska, redaktor Radio Debata. Dzień dobry, pani redaktor.
Dzień dobry Państwu.
No więc może na początek kilka słów na temat tego, jak te weekendowe wydarzenia, mówię o rozłamie w Prawie i Sprawiedliwości, komentowane są w Niemczech. Jacek Kurski między innymi powoływał się na Frankfurter Allgemeine Zeitung i ponoć płynącą radość z tej sytuacji.
Tak, pewna Schadenfreude po stronie niemieckiej jak najbardziej. Mam tu przed sobą ten właśnie artykuł we Frankfurter Allgemeine Zeitung, ale także niemiecki dziennik telewizyjny Tagesschau się tą kwestią zajął i już mówi właściwie o rzeczach dokonanych, mimo że tutaj żadnych formalnych rozłamów jeszcze nie ma, to tam już to wydaje się dokonane. To jest bardzo ciekawe, tak? Schadenfreude, można odnieść wrażenie, że Niemcy od dłuższego czasu tylko czekali na to, aby polska prawica, bo oni widzą to jako blok, jako taki blok, który był dla nich udręką długi okres czasu, bo właściwie od 2015 roku PiS było udręką dla strony niemieckiej i tu jest pewne Schadenfreude, że jest to takie potknięcie i patriarcha partyjny ma teraz taki ból głowy i widać jego upadek i o tym wszystkim Niemcy piszą tak z pewną radością, z zadowoleniem.
Z zadowoleniem, czy wróżą jakieś scenariusze? Jak w tym kontekście też jawi się postać obecnego premiera Donalda Tuska?
No tak, bo to są wszystko przemyślenia, czy to Donaldowi Tuskowi pomoże, czy zaszkodzi. Wszystko jakby jest analizowane i komentowane w tym kierunku. Czy jest, doprowadzi to do lepszej sytuacji dla obecnego rządu, czy gorszej? I właściwie z tych komentarzy jeszcze to nie wynika. Uważają jednak, że sam rozłam bloku prawicowego jest plusem i tu jest także taki wątek, taka myśl, że będzie można, to znaczy strona rządowa, Polska będzie mogła rozgrywać te obozy teraz lepiej niż wcześniej, gdzie były one jednym blokiem.
W Polsce mówi się o tym, że ten rozłam, który najprawdopodobniej ma nastąpić jutro, jest jednak prezentem dla Donalda Tuska. Ten prezent też zauważają niemieccy komentatorzy.
Ci mniej wnikliwi jak najbardziej, ale jest to bardzo prosty przekaz. Ja bym uważała, że wszelka Schadenfreude, każda radość związana z tym rozbratem teraz ciut za wcześnie nastaje. Nie możemy jeszcze powiedzieć, jakie będą konsekwencje dla ogólnie prawicy polskiej czy polskiej strony konserwatywnej. Na to jest za wcześnie. Nie wiemy. Nie wiemy, do jakich porozumień, jakie może też ewentualne szanse może dla prawicy nieść ze sobą właśnie takie, nazwiemy to może tutaj na potrzeby publicystyczne, taki rozłam czy taki podział. O, podział może lepiej.
To teraz zamknijmy ten wątek, bo jutro ma zapaść ostateczna decyzja w sprawie rozłamu i jego zaakceptowania ostatecznego, to teraz przenieśmy się na tę Paradę Równości. Parada Równości w Berlinie od wielu lat jest to wydarzenie organizowane i no i te wydarzenia sobotni, atak na Paradę Równości w stolicy Niemiec. Kim jest podejrzany? Co się dokładnie wydarzyło? Co na dzisiaj wiemy po tych dwóch dniach niecałych?
Tak, podejrzany jest, my znamy tylko imię tego człowieka, Abdul 21-latek, osoba, która posiada niemieckie obywatelstwo. Długie lata była ona na liście właśnie podejrzanych i obserwowanych przez niemiecki wywiad, no bo tam powiązania z państwem islamskim i nawet próby dotarcia do Syrii, więc już taki bardzo zaawansowane uczestniczenie w tym ruchu islamskim jak najbardziej miało miejsce, a jakoś udało mu się wymknąć spod tego radaru, spod tej kontroli państwowej, bo miał on już, tuż był początek jego właśnie, jak to się mówi, takiego wyjścia z tej sceny. On miał już niedługo wziąć udział w takim programie dla tych, którzy chcą opuścić tą scenę, no ale ewidentnie przecież wszystko widać, wydarzyło się inaczej i on właśnie wjechał w tłum ludzi, tragiczne, potem uciekł, długi czas nie można go było znaleźć, aż tu właśnie na takim osiedlu działkowym go znaleźli i sytuacja jest teraz taka nieprzejrzysta, bo policja mówi, że miał on zaatakować policję, która przyszła po niego tam w tej altance i dlatego padł strzał z pistoletu jednego z policjantów i ten strzał ma konsekwencje śmiertelne. Na miejscu w tej dzielnicy Szpandał starano się jeszcze uratować życie tego zabójcy, ale to się końcowo nie udało. Chciałabym zwrócić uwagę, że to w bardzo krótkim czasie jest drugie takie wydarzenie, że zabójca końcowo nie żyje. Niemcy jeszcze przeżywają bardzo wydarzenia ze Stade, gdzie taki zabójca zabił chyba piątkę czy szóstkę osób i w więzieniu popełnił samobójstwo. Co też jest sprawą niewyjaśnioną, bo właściwie w więzieniu do takiego czegoś nie mogłoby dojść w normalnych warunkach. I tu też no, różne teorie krążą. Zabójcy nawet nie przeżywają swojego własnego zabójstwa, więc to jest też pewien sygnał, pewien znak, że to się bardzo, bardzo źle kończy.
Pojawiają się pytania, o czym pani też gdzieś wspomina, jak człowiek, którego organy bezpieczeństwa uznawały za zradykalizowaną osobę stanowiącą zagrożenie i zwolennik państwa islamskiego, podejrzewanego o przygotowywanie ataku terrorystycznego, mógł 2 miesiące po zwolnieniu z aresztu dokonać takiego zamachu. Pyta między innymi Süddeutsche Zeitung i dalej kontynuuje komentator. To pytanie stawiają sobie nie tylko politycy AfD i inni podżegacze. Wszystko wolno stawiać takie pytania, chociaż nie jest ono na miejscu. Chociaż siły prawicowo-populistyczne i skrajnie prawicowe próbują je instrumentalizować. Jak wygląda dzisiaj narracja? Jak wyglądają dzisiaj komentarze po tym, co się wydarzyło? No i jak informują niektóre media, że zamach ten jest wodą na młyn właśnie dla AfD.
Tak, to jest powtarzane zawsze. To jest powtarzane zawsze. We wrześniu w Niemczech przecież będą te wybory landowe, między innymi w Saksonii-Anhalt, gdzie AfD, to znaczy ta skrajna populistyczna prawica, ma rzeczywiste szanse, aby wygrać te wybory. Więc tak, mainstream będzie cały czas powtarzał, że to woda na młyn, no ale trudno jest, aby opinia publiczna nie zadawała pytań, aby no, nie było też oburzenia. Bo tak jak powiedziałam, Niemcy to już jest trzeci taki przypadek. Niedawno zabójstwo w Trier, gdzie padł ofiarą student Bogu Ducha Winny, tak? Zadźgany nożem. Następnie przecież właśnie te wydarzenia ze Stade. Tam był człowiek na przykład zabójcą, który w ogóle nie miał prawa pobytu w Niemczech. Więc jak widać, Niemcy już dawno straciły kontrolę nad tym, kto u nich przebywa, na jakich zasadach, gdzie ten ktoś się porusza, jak ten ktoś działa. To już widocznie jest niemożliwe, aby przeprowadzać takie podstawowe zadania policji i służb
A co mówią
bezpieczeństwa.
politycy rządzący na temat właśnie funkcjonowania tego systemu monitoringu de facto osób powiązanych ze światem islamskim? I czy będą jakieś dymisje? Co się mówi właśnie w tych sferach rządowych, pani redaktor?
Jak zawsze właściwie dochodzimy do takiego schematu, że są ubolewania. Właściwie jak zawsze. Jak zawsze. Dymisji prawdopodobnie nikt się tu nawet na jakimś poziomie policyjnym nie doczeka. Friedrich Merz ma teraz całkowicie inne kłopoty, bo są przemiany w jego rządzie. One nie są związane z wydarzeniami właśnie, o których tu mówimy. To są inne procesy i on jest tym bardziej zajęty, ale w każdym z tych przypadków, które tu wymieniliśmy, on wyraża swoje ubolewania. Te ubolewania to już właściwie można powiedzieć, że są kopiowane i powtarzane za każdym razem. One tracą całkowicie swoją siłę, swoją wiarygodność, bo są właściwie już tylko sztancą. Nie wiem, ile jeszcze niemiecka opinia publiczna musi znieść w tym zakresie, ale jestem zaskoczona, jak bardzo jest wytrzymała, bo nie krzyczy o dymisję. To jest właśnie dziwne, bo na razie nie ma żądań, aby ktoś swoją funkcją, no to znaczy jakby swoją głową za to zapłacił. Nie ma tego. W Niemczech na okrągło mają miejsca takie tragiczne wydarzenia. Znamy to od lat. Ja nawet nie mogę zliczyć, ile razy już u Państwa komentowałam takie zabójstwa. I nie, jeszcze nikt nie opuścił swojej funkcji, nikt za to swoją karierą nie zapłacił. Sprawy toczą się dalej. Już na horyzoncie następne afery, następne kłopoty. I 2-3 tygodnie może się o tym pisze, potem sprawa jest zakończona i nowy przypadek.
A czego domagają się politycy AfD w takiej sytuacji? Jakie jest ich stanowisko i ich narracja?
No oni, jako można powiedzieć siła polityczna, która jeszcze nie jest w grze rządowej ani w landach, ani jest na razie partią wykluczaną ze wszystkich struktur. Oni mają teraz łatwe zadanie, bo mogą powiedzieć, z nami będzie wszystko inaczej. Z nami policja będzie skuteczna. Z nami służby bezpieczeństwa będą skuteczne i was obronią. To jest proste, ale jeszcze nikt ich nie sprawdził, czy to jest w ogóle możliwe. Widocznie zakres jakiegoś podziemia w Niemczech, to znaczy osoby, które nie są sprawdzane, które po prostu poruszają się, żyją w tym państwie, jest tak szalony, że moim zdaniem to jest bardzo śmiałe, aby wyrazić taki zamiar, że to się da wszystko kontrolować i porządkować.
Ale ważny jest chyba też kontekst, pani redaktor, no bo to była jednak parada równości środowisk LGBT i tak dalej. No i tutaj pojawiają się też takie opinie, dalej się skupię na tym, co jest pewnie w mainstreamie, że środowiska LGBT powinno było już dawno zrozumieć, że największe niebezpieczeństwo stanowią nie środowiska prawicowe, ale islamiści właśnie. Czy to jest ta przeważająca retoryka?
Tak by można było sądzić, że już dawno taka świadomość u tych mniejszości powinna mieć miejsce, ale nie wiemy, może po tym wydarzeniu to się zmieni. Obecnie to, co słyszymy, pierwsze komentarze przedstawicieli właśnie tych środowisk, to jest uwaga, my nie chcemy być rozgrywani politycznie. Nie róbcie z tego politycznej chłopcy, to jest po prostu tragedia międzyludzka, my nie chcemy zostać w to wciągnięci.
Bardzo serdecznie dziękuję pani redaktor za ten komentarz. No i czekamy na kolejne informacje, chociaż zapewne wielu ich w tym zakresie już nie będzie. Może jakaś siatka powiązań albo połączeń się pojawi na horyzoncie.
Pani ma na myśli, że między tymi zabójcami,
No w
tak?
ogóle o
Między...
tym, no jeżeli chodzi o ten zamach i o to, co się dzieje, tak.
Tak, tam jest też jakiś tajemniczy udział jeszcze jakiejś następnej osoby niezidentyfikowanej, która podobno też była obecna w tym samochodzie. Takie doniesienia są, one są jeszcze niesprawdzone, nieprzebadane. Tak, to się okaże, ale ze smutkiem muszę Państwu jednak zakomunikować, że z pewnością to nie jest ostatnia tragedia właśnie w tej formie. Tak jak powiedziałam, właściwie w Niemczech stało się to normą, że co parę tygodni Niemcy przeżywają takie tragedie, właściwie na okrągło. I tragiczne jest, że doszło do to wszystko doszło do takiego etapu pewnego też przyzwyczajenia wręcz do takich sytuacji, otępienia też opinii publicznej. To, co pani tu wyraziła, prawda, te Süddeutsche Zeitung i tak dalej, to ma wszystko taki charakter cały czas powtarzających się fraz. Tak jak te kondolencje czy wyrażenie ubolewania ze strony polityków. Ma się wrażenie, że one są na nowo kopiowane po prostu i używane na okrągło.
System zawiódł w tej sprawie, pani redaktor, już na koniec.
Z pewnością tak. Z pewnością tak. Jednak nie prowadzi to do tego, że Niemcy jako społeczeństwo zaczynają coś żądać. Ten gniew na razie jeszcze nie wybucha. Kto wie, może właśnie na jesieni znajdzie on jakby swój wentyl w ramach tych wyborów landowych, że tu ten głos protestu wybuchnie w ten sposób. To się jeszcze okaże, poczekajmy, bo to będą najważniejsze wydarzenia polityczne w Niemczech w tym roku. Do tych wyborów, to znaczy do wyborów na jesieni, we wrześniu, Friedrich Merz podchodzi bardzo osłabiony. Mnożą się głosy, że już niedługo może być to koniec jego rządów.
Bardzo
Szukam się.
serdecznie dziękuję za komentarz i za rozmowę. Aleksandra Fedorska, Radio Debata, była naszym gościem. Dziękuję bardzo.
Dziękuję Państwu.